My mamy połączenie z Kramatorskiem w obwodzie donieckim. Tam jest Wiktoria Czarkowska, wolontariuszka, która zajmuje się ewakuacją cywilów z Donbasu. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Komu pomagacie wydostać się z tych terenów przyfrontowych? Kto najbardziej potrzebuje waszej pomocy w tej chwili?
My zajmujemy się ewakuacją cywilnej ludności na Donbasie. Teraz działaliśmy w rejonie Bachmutu, teraz Czasiv Jar i Gromada, czyli okolice. Do Bachmutu już nie jeździmy z wiadomych przyczyn, nie ma tam już drogi, którą można byłoby się dostać autem, takim, którym jeździmy. Cała nasza pomoc jest skierowana do ludności cywilnej, a teraz głównie osoby chore, paraliżowane, małomobilne, rodziny z dziećmi i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
A jak wiele takich osób zostało w tych terenach przyfrontowych, tam gdzie toczą się walki? Jak wiele jest takich osób, które potrzebują waszej pomocy?
Dane statystyczne mogłabym podać, gdybym miała teraz dostęp do swojego zeszyta, ale kilka tysięcy na pewno, w tym sporo dzieci, jak na takie miejsce, w którym się toczą działania wojenne. Sporo zostało osób właśnie z tych kategorii, które wymieniłam, ponieważ te osoby myślą, że nie ma takiej grupy ludzi, takich ludzi, którzy by mogli im pomóc. Myślą, że zostali sami dla siebie i właśnie takimi ludźmi się zajmujemy.
A jak wiele jest takich osób, które nie wyjeżdżają, bo mówią: to jest nasz dom, my nie chcemy go opuszczać, nie chcemy uciekać, po prostu chcemy tu zostać i trzeba ich do tego przekonać. Są tacy ludzie?
Tak, zdecydowana większość.
Ale udaje się ich namówić na tą ewakuację z tych niebezpiecznych miejsc?
Nie było jeszcze takiej osoby, której nam by się nie udało namówić. Czasem jest to dłuższy proces, ale każda osoba, za którą się bierzemy na poważnie, zostaje ewakuowana i to nie działa na takiej zasadzie, że ją wywozimy do miejsca bezpiecznego, czyli nie wiem, Kramatorska, i zostawiamy i dalej sobie robią, co tam sobie życzą. My te osoby prowadzimy za rękę, czyli jeśli osoba, a zazwyczaj tak jest, nie ma gdzie trafić dalej, nie ma znajomych, nie ma rodziny, nie ma jakichś bliskich, to pomagamy jej w tym, jak tylko możemy. Nie wiem, mamy dużo kontaktów ze schroniskami, z domami dla osób starszych, dużo możliwości za granicą, w tym w Polsce, i coraz bardziej ludzie nam ufają, bo widzą, to jest taki głuchy telefon, ludzie między sobą rozmawiają w tych miastach i przekazują jakieś informacje, czyli komu się udało ewakuować, ktoś sobie znalazł miejsce na terenie Ukrainy czy dalej, to oni po prostu dzwonią do swoich znajomych, bliskich i opowiadają, że jest taka możliwość, że są to zaufani ludzie i że wszystko będzie dobrze.
I w ten sposób właśnie również wy dowiadujecie się, że ktoś może potrzebować takiej ewakuacji w jakimś miejscu, które, no powiedzmy, zostało odcięte, zniszczone albo nie ma tam infrastruktury, żeby dalej przetrwać, tak?
Dokładnie tak. Dzięki takim osobom, które już ewakuowaliśmy, ale też mocno współpracujemy z wojskową administracją. Czasiv Jar na przykład mocno nam pomagają, my im pomagamy, dzielimy się informacją i dzięki tej współpracy są tak owocne wyniki.
A spotykacie takich ludzi w tych miejscowościach, do których jeździcie, którzy mówią: no my nie chcemy wyjechać, bo my tak naprawdę... no czekamy, aż przyjdzie tutaj rosyjska armia, bo my byśmy może chcieli, żeby ona tutaj przyszła. Są ludzie wśród tych, którzy zostali na tych terenach blisko frontu, którzy no, raczej patrzą z sentymentem w stronę Rosji?
Tak, na pewno są takie osoby, ale te osoby starają się tego za bardzo nie pokazywać, szczególnie wolontariuszom czy tam wojskowej administracji, bo to jest... nie że gnębiona, ale no nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa. Po prostu no, kryją się z tym, bo nic dobrego z tego nie wynika, ale sporo mamy takich przypadków, gdzie osoby mają rodzinę tylko w Rosji, czy tam tylko na Krymie. I to jest problematyczne, bo oni wolą zostać tu i czekać faktycznie na Rosję, bo wtedy będą mieli lepsze możliwości wyjechać do swojej rodziny, niż wyjeżdżać dalej, żeby dzieliło ich z rodziną jeszcze więcej kilometrów.
A jak wygląda teraz? Jak wygląda teraz sytuacja w miejscach, do których wy jeździcie? Na przykład w Kramatorsku, w którym się pani znajduje, bo tam, jak wiemy, też toczyły się walki. To miasto również było mocno ostrzeliwane i systematycznie przez Rosjan po prostu demolowane, niszczone. Jak teraz wygląda ta sytuacja?
Tak, w Krematorsku dzisiaj był obstrzał, w wyniku którego teraz będę się powoływać na dane z rana, ale zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych, nie wiem jak na teraz, ale obstrzały są regularne. Ostatnio bardzo mocno obstrzeliwują Konstantynówkę, która się znajduje troszkę dalej, bliżej frontu, Druszkiwkę, cały czas, artyleria działa cały czas i no, od tego nie jesteśmy w żaden sposób ubezpieczeni, niestety.
Mówiła pani też o Bachmucie, ja chciałem do tego wrócić, że działaliście w rejonie Bachmutu. No, sytuacja wokół miasta jest krytyczna, tam trwają naprawdę ciężkie walki. Czy macie informacje o tym, że na przykład z Bachmutu ludzie mogą się wydostać, bo są tam jeszcze cały czas cywile, to miasto nie jest opustoszałe, tam nie ma tylko wojskowych, ale cały czas są mieszkańcy tego miasta. Czy im się udaje wyjechać w jakiś sposób z tego Bachmutu i czy wy macie jakiś z nimi kontakt, możecie ich jakoś przechwycić i im pomóc, czy to jest raczej niemożliwe w tym momencie?
My już przestaliśmy jeździć do Bachmutu, ale na terenie Bachmutu dalej działają służby, policja i oni wywożą te osoby. Mają też broniowane auta, co jest o wiele bezpieczniejsze w przypadku na przykład ewakuacji dzieci, bo no, nikt by nie wybaczył jakiejkolwiek grupie ewakuacyjnej, która zabierała dzieci z Bachmutu czy innego miasta i trafiła pod obstrzał, miała auto niebroniowane i przez to zginęły dzieci. Więc teraz na Bachmucie zajmują się tylko takie służby, robią to profesjonalnie, natomiast sytuacja dzieci w Bachmucie nadal jest nie taka, jak by się chciało, żeby wyglądała.
Rozumiem, że dostęp do nich jest oczywiście bardzo trudny do tego miasta, również z pomocą humanitarną. Tam się nie da tak po prostu dotrzeć, no, drogi są już praktycznie odcięte.
Tak, ale jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to o Bachmut nie ma co się martwić, przynajmniej najbliższy, nie wiem, strzelam, miesiąc, bo mają tam dobre zapasy. Pomoc humanitarna była dostarczana przez bardzo długi czas i mają tam całe magazyny z, nie wiem, jedzeniem, środkami higieny osobistej. Natomiast teraz, z tego co mi wiadomo, dostawy takiej pomocy humanitarnej zaprzestały, ponieważ nie ma jak tam się dostać. Teraz tam albo czołgiem, albo innym rodzajem środków transportu wojskowego.
Sytuacja w Bachmucie cały czas jest bardzo trudna i o tym też będziemy rozmawiać w dalszej części naszej rozmowy, na którą zapraszam do naszych mediów społecznościowych, ale też do radia internetowego RMF24. Z nami jest Wiktoria Czarkowska, wolontariuszka, która zajmuje się ewakuacją ludzi z Donbasu. A takie osobiste pytanie na początek drugiej części naszej rozmowy. Dlaczego się pani zdecydowała na takie działanie w bardzo niebezpiecznym otoczeniu, w okolicy frontu, w miejscu, gdzie, no, sama pani powiedziała, trwa rosyjski ostrzał?
Trafiłam na Donbas przez przypadek tak naprawdę, bo od swojej internetowej znajomej dowiedziałam się, że potrzebuje pomocy. Ona akurat zajmowała się ewakuacją w tym miejscu, też ludności cywilnej, i miała problem z autem. A ja miałam auto, nie miałam co robić i tak trafiłam na Donbas. Ja jestem cały czas w trakcie czekania na kontrakt w wojsku, żeby się zająć czymś pożytecznym, dobrym, to uznam, że to jest chyba najlepsza opcja. Zatem tutaj już miałam pewne przytarte drogi.
A jak wygląda wasza praca? To znaczy, ile osób jest w pani zespole? Jak często odbywacie trasy ewakuacyjne? Jak to wygląda? Ilu osobom już pomogliście?
W zespole mamy ekipaż z dwóch samochodów. Ja działam ze swoim znajomym, on jest z Ukrainy, z Kijowa, ma na imię Wolodymyr, i w drugim samochodzie mamy Polkę i Amerykanina.
I ten zespół kursuje między miejscowościami przyfrontowymi. Jak daleko docieracie z ludźmi wymagającymi ewakuacji? Czy na przykład do samej granicy aż ich odwozicie? Jak jest taka potrzeba?
My stacjonujemy w Krematorsku i takie wyjazdy odbywamy codziennie. Naprawdę. Ostatnie dwa dni mieliśmy akurat wymuszone wolne, bo moje auto jest w naprawie. Natomiast nie odwozimy do granicy, bo współpracujemy z wieloma innymi organizacjami, które pomagają nam w logistyce, czyli jeśli osoba jedzie na przykład gdzieś dalej do Niemiec, to czasem nad całym procesem pracuje kilka organizacji. My odwozimy do Krematorska, z Krematorska do Lwowa jeszcze ktoś inny, z Lwowa do Polski jeszcze ktoś inny, z Polski do Niemiec jeszcze ktoś inny. Dlatego jest nad tym sporo pracy, chociażby przy samej organizacji.
Czy można powiedzieć, że jest taki łańcuch przetrwania również dla tych ludzi, łańcuch ewakuacyjny, którego wy jesteście pierwszym, pierwszym ogniwem, bądź co bądź, tak?
Tak, 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 tak.
A co słyszycie od ludzi, do których przyjeżdżacie? To znaczy, no, samo rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że czasami trzeba ich namawiać do tego, żeby wyjechali. W jakich warunkach oni żyją? To znaczy, potrafię sobie wyobrazić, że w takich miejscowościach przyfrontowych no, nie ma już infrastruktury, nie ma już być może prądu, być może nie ma już wody, jest problem z dostępem do jedzenia. Co oni mówią? Dlaczego część z nich no, na początku wyjeżdżać nie chce?
Bo cały czas się spodziewają, że wszystko się naprawi. Część osób mówi, że oni się dogadają, cytując. Oni, czyli nie wiem, Ukraina, Rosja albo przywódcy tych państw. Czyli cały czas jest obecna nadzieja na to, że sytuacja się polepszy w którąś stronę, że będą mieli święty spokój. Natomiast staramy się im wytłumaczyć, że to może się wydarzyć, ale na pewno nie w najbliższym czasie i w tym przypadku nie wolno ryzykować swoim życiem i zdrowiem i trzeba po prostu uciekać, żeby później móc wrócić, bo jeśli zginą, to już, no, to już nie będzie co myśleć, no nie. Co jeszcze? Najlepiej jest w przypadku ewakuowanych, potencjalnych ewakuowanych, u których są bliscy i jakaś rodzina. Jeśli jesteśmy w kontakcie z członkami ich rodziny, to wystarczy, że poprosimy ich o nagranie wiadomości głosowej, którą potem dajemy odsłuchać potencjalnemu ewakuowanemu. I na nich to działa najlepiej, bo usłyszą głos bliskiego człowieka, rozumieją, że nie jesteśmy osobami z ulicy, tylko przyjechaliśmy tutaj dlatego, że ktoś nas poprosił z ich bliskich, żebyśmy przyjechali. I to nam polepsza naszą sytuację i przyspiesza cały ten proces.
A co pani czuje, jak pani widzi tych ludzi, którzy potrzebują waszej pomocy? Widzi pani skutki tego, co w Ukrainie robią Rosjanie?
Tak, ciężko tego nie zauważyć. Miasta są totalnie zniszczone. Czasami w czasie wiarze teraz zauważamy, że są ulice, gdzie została jedna, dwie rodziny. Co było dla mnie ostatnio szokiem, kiedy weszłam na jakąś grupkę na Viberze czy na Telegramie, taką lokalną, o czasie wiarze, gdzie znajdują się mieszkańcy tego miasta i między sobą piszą. Zauważyłam bardzo ciekawą rzecz, że ci ludzie, którzy już wyjechali z czasie wiaru, oni teraz proszą ludzi, którzy tam zostali, albo wolontariuszy, albo wojskową administrację, żeby nagrali przynajmniej część, filmik, jakieś nagranie części ulicy, gdzie znajduje się ich dom, żeby oni zobaczyli, czy coś tam zostało po nim, czy nie zostało. Ludzie no, dosłownie proszą, błagają o to, żeby zobaczyć swoje poprzednie życie, swój poprzedni dom. To jest bardzo ciężkie do obserwowania, jest to na potężną skalę.
A czy daje się emocjonalnie odciąć od takich obrazów? No bo trzeba funkcjonować, wy musicie funkcjonować w tym środowisku, wy skupiacie się na pomaganiu ludziom, ale czy to jest tak, że można zbudować wokół siebie jakiś taki mur i trochę odseparować od tej tragedii, którą oglądacie na co dzień?
Można. Można i trzeba. Ja miałam na początku z tym ogromny problem i na to mi zwracali moi współpracownicy, nie wiem jak to nazwać, partnerzy po misji i zwracali uwagę w sensie, zauważali, że za bardzo się przejmuje losem poszczególnych osób, poszczególnych jednostek, a nie wolno aż tak blisko brać sobie do serca każdą sytuację, chociaż nadal to robimy, bo oprócz samej ewakuacji zaczęliśmy dbać o los tych rodzin czy tych ludzi od A do Z, ale trzeba jakoś dać swoim emocjom uwolnić się, ale w innym miejscu, poza godzinami pracy.
A w jaki sposób te emocje można uwolnić?
Dla każdej osoby jest to inna rzecz. Ja na przykład wzięłam dwa koty z Czesiwiaru. Z Czesiwiaru i z Kaliniwki. Mogę pokazać.
Proszę bardzo.
Dwa koty przez
jeżeli ma pani tu obok, to jak najbardziej.
Tak, śpią obok.
Biały i czarny, no rzeczywiście. Inki Yang. Dwa ewakuowane koty z Czesiwiaru. No właśnie, bo zwierzętom też pomagacie. Ja widziałem u pani w mediach społecznościowych, że często nawet ludzie, których ewakuujecie, mówią, no my tak, chcemy wyjechać, no ale przecież nie zostawimy swoich zwierzaków. Dużo jest takich sytuacji?
Tak, tak. I nie mamy nic przeciwko. Pomagamy tym ludziom, szanujemy takich ludzi. Naprawdę, to jest świetne podejście. Czasami uciążliwe, ale super, bo na tym polega ludzkość i dobroć człowieka. Ale ostatnio mieliśmy taki przypadek, kobieta rezygnowała, nie chciała wyjeżdżać, bo ma dwie kozy i przecież ich nie zostawi. No to zaproponowaliśmy jej, że sprzedamy te kozy. Znaleźliśmy kupca, sprzedaliśmy te kozy, wywieźliśmy panią.
Czyli historia zakończyła się szczęśliwie i pani też była szczęśliwa. Tak. Czego wy potrzebujecie? Tak, jako ludzie, którzy pracują w bardzo, może nie tyle pracują, co pełnią służbę, bo to trudno mówić tutaj o pracy, bo to nie jest siedzenie w biurze od 8 do 16, tylko służba na pełen etat. Czego wy potrzebujecie? Czy można, jeżeli ktoś by chciał pomóc wam jakoś w tym, co robicie, w pomocy ludziom, jakoś was wesprzeć?
Moje podstawowe minimum do przeżycia zmniejszyły się do maksymalnego poziomu i ja nie potrzebuję żadnej rzeczy dla siebie, natomiast musimy cały czas utrzymywać nasze auto w dobrym stanie, żeby nie zawiodło w nieodpowiedniej chwili, więc jedyne co potrzebujemy to auto i paliwo do niego. No i jeszcze jedna rzecz, nad którą cały czas pracujemy, to jest schronisko w Kramatorsku, miejsce pierwszego kontaktu, gdzie odwozimy naszych ewakuowanych. Wyposażamy go cały czas informacje o zrzutce i informacje o liście rzeczy, które potrzebujemy dla tego schroniska. Puściłam jakiś czas temu u siebie w social mediach, na Twitterze i w Telegramie. No, więc cały czas nad tym pracujemy, żeby przyjmować coraz więcej ludzi, którzy dalej pojadą na zachód.
A mówiła pani o paliwie, że jest ono potrzebne, to dość oczywiste, jeżeli ma się samochód, ale czy ono jest zawsze dostępne? Czy w tych warunkach wojennych blisko frontu nie ma z tym problemu? Czy zdarzają się takie dni, że po prostu nie ma paliwa i tyle?
Nie, tego problemu z paliwem nie było już od bardzo, bardzo dawna, naprawdę. Cieszy mnie to bardzo. Stacje benzynowe działają w pełnym wymiarze godzin, z tym nie ma problemu akurat.
Czyli tutaj akurat mimo wojny udaje się utrzymać. A jak wygląda teraz sytuacja, już zmierzając do końca chciałem zapytać, bo widziałem sporo takich filmów i zdjęć od ludzi, którzy są właśnie w rejonie, że zaczynają się roztopy, że drogi się zamieniają w wielkie bajora błota. Rzeczywiście tak się dzieje. I to jest duży problem?
Tak, i tu chyba też chodzi o specyfikę gruntów donbaskich, bo to bagno robi się jak jakaś glina i auto po prostu staje w tej glinie. Masakra. Droga przy temperaturze plusowej jest nieprzyjezdna, szczególnie jak nie ma się normalnych opon. O, jeśli chodzi o opony, to chciałabym teraz podziękować takiej osobie albo całej grupie osób, którzy się kryją na Twitterze pod hasłem Exen, ponieważ czekamy na opony od nich. Kupili nam opony takie all-terrain, przejezdne. Teraz tylko zostało się doczekać. Chciałabym podziękować na całą Polskę Exenowi za pracę i za wysiłek, który wkłada w swoją pracę od początku wojny. Jest super człowiekiem.
My też dziękujemy i dziękujemy również pani za tę pracę, którą pani wykonuje, bo jest to coś, co robi potężne wrażenie na nas, którzy obserwujemy ten straszliwy konflikt, więc w imieniu moim i kolegów Czapki z Łów, Wiktoria Czarkowska, wolontariuszka, która zajmuje się ewakuacją ludzi z Donbasu, była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.